Nadniemnem losy prawdziwych bohaterów to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych, a naszym gościem w studio jest pan Robert Pawłowski, historyk, autor książek Niemy, Niemen, dalsze losy bohaterów Nadniemnem i Płynąc po dnie Niemna, jak również producent filmu Niemy, Niemen. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Panie Robercie, w naszej pierwszej części programu, w części telewizyjnej opowiadaliśmy o tej całej historii i powiedzieliśmy sobie o tym, co myślę, że warto jest powtórzyć. Książka Nadniemnem autorstwa Lizy Orzeszkowej jest dla wielu, no, nie da się ukryć, jakimś takim może wręcz czasami koszmarem okresu edukacji tej ponadpodstawowej, ale tak jak żeśmy sobie to udowadniali, tak jak żeśmy o tym mówili, zupełnie niepotrzebnie, to też się bierze z pewnych konkretnych celowych działań władz komunistycznych. Dlaczego? Dlaczego Eliza Orzeszkowa i dlaczego Nadniemnem? Z jednej strony była przedstawiana tak, jak była przedstawiana i niestety cały czas jest przedstawiana tak, jak jest przedstawiana, a z drugiej strony, dlaczego ona Nadniemnem, jako przykład literatury już wchodzącej w pozytywizm, jako przykład tej literatury bardzo konkretnej, nacechowanej to, z czym nam się kojarzy Nadniemnem, czyli te opisy przyrody i tak dalej, udowodnił pan pięknie, że to nie jest przypadek i to ma bardzo konkretny cel, autorka miała w tym konstruowaniu tej książki w taki sposób, w jaki ją konstruowała. Przepraszam, że tak dużo na początek, ale proszę.
Okay. Postaram się po kolei. Natomiast Liza Orzeszkowa miała ogromny dar pisania. Dzisiaj my wszyscy, pisząc cokolwiek, czy pisząc książkę, pisząc opracowanie, pisząc maila, posługujemy się komputerem, posługujemy się słownikiem. Orzeszkowa miała pióro właściwie niepowtarzalne i oczywiście mogłaby, była też bardzo interesującą osobą, mogłaby również te opisy sobie darować. Natomiast ona miała bardzo przejrzysty i jasny cel. Ona chciała pokazać nam piękno tamtych ziem, tej krainy nadniemeńskiej, i żeby to uczynić, musiała rozpisać się o tej pięknej przyrodzie. Zresztą zbierała, miała całe zbiory zielarskie i ona opisywała to w taki sposób detaliczny, że my dzisiaj powinniśmy być jej wdzięczni za to, że przekazała nam taki, a nie inny obraz, że dzięki temu możemy sobie wyobrazić z detalami, jak to wyglądało. Przecież trzeba pamiętać, że nie było fotografii, nie było filmu, w związku z czym ona wypełniła tą swoją powieścią. Ojciec nazwał faktycznie, no jak jeżeli chodzi o lekturę, to ja rozumiem, że to może być bardzo trudne i bardzo ciężkie, nawet można użyć słowa koszmar przy czytaniu tych opisów. Natomiast proszę mi uwierzyć, że jeżeli się tam jest, na tej ziemi bohaterowickiej nad Niemnem, to te opisy zmieniają się diametralnie i chce się właśnie je czytać i szukać tych detali, o których ona pisała, ponieważ te jawory, o których tak pięknie pisała, rosną do dzisiaj, są jeszcze starsze, została ta cała dzika, piękna przyroda niepowtarzalna nadniemeńska. I wówczas, jeżeli nasza młodzież szkolna by trafiła, tak jak mówiłem w programie telewizyjnym, miałaby możliwość trafienia na jakiś wyjazd taki, zupełnie inaczej by odbierała te opisy i nie męczyła się z nimi podczas czytania. Natomiast jeżeli czyta się coś, co jest nie do końca zrozumiałe, jest gdzieś bardzo odległe, to się nie utożsamia czytelnik z tą treścią i bardzo trudno je przyjąć czy przetrawić, mówiąc
kolokwialnie. Właśnie, bo też o tym, żeśmy powiedzieli, dla nas, kiedy sięgamy na przykład po Nadniemnym albo jakąkolwiek inną lekturę z tamtego czasu, to wydaje się szczególnie, no myślę, że mogę się wypowiedzieć jako przedstawiciel, no, trochę młodszego pokolenia, jednak wydaje nam się, że te rzeczywistości są opisywane trochę fikcyjnie, tak? To nie są realne rzeczy, to nie są realne historie, tylko jest to jakaś fikcja literacka. Natomiast Eliza Orzeszkowa tak naprawdę tylko zmienia imiona i zmienia nazwiska swoich bohaterów, a rzeczywistość opisywana przez nią jest faktem. Ci bohaterowie są prawdziwymi postaciami.
Tak. Eliza Orzeszkowa pisała swoją powieść, patrząc na Niemen przez okno. Jak się to zdarzyło? No, mianowicie w Miniewiczach, w domu, w którym mieszkał Jan Kamieński. On w powieści jest w dwóch postaciach, jako Andrzej Korczyński i Benedykt Korczyński. Ten Jan Kamieński za udział w powstaniu styczniowym został najpierw skazany na karę śmierci, potem złagodzono mu tę karę i został zesłany na Syberię. Właściwie do Omska, nie na Syberię. Nie ma to znaczenia. Dożywotnie zesłanie. I dom oczywiście został skonfiskowany i Orzeszkowa wynajęła od administracji ten pokój. Znaczy jeden z pokoi w tymże dworku, czyli w naszym Korczynie, o którym pisała potem, i tam tworzyła tę powieść. Ona żyła, mieszkała w miejscowości Miniewicze i Bohaterowicze, obserwowała tych ludzi i właściwie ta powieść jest prawdziwa w 99%. Jedna postać jest wymyślona w powieści, to Witold Korczyński, pozostałe osoby są osobami, bohaterami prawdziwymi.
To, co też żeśmy mówili w części telewizyjnej, sposób przedstawiania Elizy Orzeszkowej przez władzę jest bardzo konkretny z tego względu, że była wielką postacią. Nie była osobą tuzinkową, nie była to tylko i wyłącznie autorka literacka, ale to była przede wszystkim wielka patriotka.
Tak, to była wielka patriotka i przede wszystkim była to bardzo dobra kobieta, bardzo dobry człowiek. To tak, już o tym wspominałem wcześniej w programie telewizyjnym, ale kto nie słyszał, powtórzę. Eliza Orzeszkowa miała niesamowitą empatię i kompletnie niezrozumiała była wizja tejże pisarki przedstawiana w PRL-u, niestety utrzymana do dnia dzisiejszego. Ja pamiętam ze swego dzieciństwa czy młodości, gdy Eliza Orzeszkowa zawsze kojarzyła mi się ze starszą panią, naburmuszoną, trochę przy kości i taką nieciekawą. Natomiast to był zapewne jakiś taki drugi, to tam było zapewne drugie dno i celowe takie działanie. Orzeszkowa ani nie była naburmuszona, była to bardzo dobra osoba, wspomagająca ludzi w cierpieniu. Grodno, gdy w latach 80. XIX wieku doszczętnie spłonęło, ona tym ludziom organizowała akcje humanitarne, pomagała. Nie była zbyt bogatą osobą, wręcz przeciwnie, miała problemy finansowe, ale dzieliła się zawsze ze swoimi współmieszkańcami Grodna. Tak samo w Wigilię zabierała dzieci różnego pochodzenia żydowskiego, rusińskiego, polskiego, by te dzieci nakarmić, podzielić się z nimi podczas świąt Bożego Narodzenia. Tak zwane Wigilie u Elizy odbywały się cyklicznie. Poza tym była patriotką. Dzięki niej Traugut stanął na czele powstania styczniowego, ponieważ mając niespełna 20 lat przewiozła Romualda Trauguta przez granicę Wielkiego Księstwa Litewskiego do Korony, czyli do Królestwa Polskiego, i ryzykowała oczywiście najcięższą karą, czyli karą śmierci, i dzięki temu Traugut stanął na czele powstania styczniowego. No niestety to, że stał się wodzem powstania, doprowadziło do jego stracenia, ale tu Orzeszkowa z każdej strony była aktywna i też miała duże pretensje do Henryka Sienkiewicza o to, że Henryk Sienkiewicz nie akceptował No, kobiet do końca nie wiem, natomiast nie akceptował Elizy Orzeszkowej jako takiej osoby, która mogłaby wspomóc Polskę o niepodległość. Ona twierdziła, że, zresztą słusznie, że pisarze polscy, ówcześni pisarze polscy, gdyby zebrali się wszyscy razem, tworzyli niesamowitą siłę. Trzeba pamiętać, że nie było filmu i wówczas literaci stanowili ogromną siłę, a takich literatów, jak myśmy wówczas mieli, czyli Eliza Orzeszkowa, Bolesław Prus, Henryk Sienkiewicz, potem Żeromski i tak dalej, i tak dalej. Myśmy na świecie mogli zrobić ogromny PR wokół sprawy Polski. Natomiast Sienkiewicz zawsze odsuwał ją tak trochę lekceważąco. Natomiast ona ciągle walczyła, bardzo dobry kontakt miała z Kraszewskim, który niestety zmarł, no już był bardzo schorowany. I cały czas też na arenie takiej publicznej walczyła o sprawę polską.
Rzeczywiście tym faktem mówiącym o tym, że była niesamowicie oddana i też kochana przez mieszkańców Grodna, było to, o czym pan mówił. Ja byłem 12-13 lat temu, więcej, w Grodnie i wtedy właśnie przy domu Elizy Orzeszkowej mówiono nam o tym, że kiedy ta już była chora, kiedy była umierająca, to mieszkańcy Grodna ulicę przed jej domem wyłożyli słomą po to właśnie, żeby dorożki przejeżdżające i konie przejeżdżające nie robiły hałasu, żeby ta wielka bohaterka mogła odchodzić i mogła cierpieć w spokoju i żeby nie miała tych rzeczy, które jej będą przeszkadzać. Temat grodzieńszczyzny i temat Polaków tam, zainspirowany przez powieść nad Niemnem, iż samą rzekę Niemen, sprawiła, że sięgnął pan po tę tematykę. Wybrał się w tamte miejsca, zaczął zgłębiać historię, która jest opisana w powieści nad Niemnem i przekonał się o tym, że to nie jest tylko historia literacka, ale to są fakty. Ludzie, którzy tam żyli, którzy są opisani w książce, którzy tam faktycznie funkcjonowali. Kiedy pojechał pan pierwszy raz w tamte tereny, z czym się spotkał?
Dziękuję za to pytanie. Pamiętam swój... To był początek XXI wieku, nie pamiętam, 2003-2004 rok. Wybrałem się na Białoruś. Wcześniej jeździłem do Związku Radzieckiego, ale do Republik Bałtyckich. I nigdy nie byłem wcześniej na Białorusi i trochę się obawiałem. Był to czas taki, którym kończyły się, dzięki Bogu, takie mafijne napady na Białorusi. Po 89 roku tam było dosyć niebezpiecznie. Dzięki temu Łukaszenka tak naprawdę uzyskał w pewnym momencie poparcie, bo zaczął od uporządkowania tych spraw mafijnych. No i pojechałem tam trochę z sercem na ramieniu, ponieważ te wielkie czapki tych żołnierzy na granicy sowieckie, takie agresja tych pograniczników doprowadzała mnie do takiego lęku. Cóż ja tam spotkam? Jadę do Związku Radzieckiego, nie byłem wcale ciekaw Związku Radzieckiego, tylko bardziej grodzieńszczyznę. I moje pierwsze kroki, które skierowałem, były... Myślę, że znaczy, na pewno jest to istotne, że jestem osobą wierzącą, jestem katolikiem, poszedłem do katedry, ale myślę, że i turyści, którzy nie są osobami wierzącymi, zawsze zachodzą do kościołów, do katedr na pierwsze kroki, gdy są w danym mieście pierwszy raz. I tam spotkałem dziewczynę, która sprzedawała dewocjonalia. Nie mówiąc jeszcze nic, przeglądałem je, bo tam były jakieś książki. Ona nie wiedziała, że ja jestem z Polski i za mną wszedł jej chłopak. Pocałował ją i zaczął do niej mówić po rosyjsku. I ona go tak, mówiąc krótko, obsztorcowała, mówiąc kolokwialnie, i powiedziała, to jest kościół. Nie masz prawa mówić tu po rosyjsku. I on się tak zaczerwienił. I to był mój pierwszy kontakt ze społecznością Grodna. Poszedłem dalej w katedrze, uklęknąłem i tam siła różańca, o czym żeśmy dzisiaj rozmawiali w przerwie. Panie, starsze już babcie modliły się po polsku, a ja miałem wyobrażenie o Grodnie, że to właściwie jest Sowiecja, że tam są wszyscy, to są Ruscy, mówią po rosyjsku i byłem zdumiony, że te kobiety modlą się po polsku, że ta dziewczyna doprowadziła do porządku tego chłopaka, że to jest kościół, że mówi się po polsku. I to był mój pierwszy kontakt i stwierdziłem, ja już wtedy wiedziałem, że ta droga, że to jest pierwsze kroki, że na pewno pewno nie ostatnie, które tam zrobił i zapewne będę tam wracał. I wracałem tam do ostatnich czasów, chyba z rok temu byłem ostatni raz. No w tej chwili trochę mamy sytuację napiętą, ale pewnie ze 100 razy byłem.
A jeżeli doszło do tego już spotkania miejsca faktycznego rozgrywania się akcji Książki nad dniem, no bo tak jak mówiliśmy, film swoją drogą z różnych racji musiał być kręcony w Polsce, ale przecież Orzeszkowa opisywała faktyczne miejsca Grodzieńszczyzny i tych okolic rzeczywiście nad Niemnem. Co tam dziś pozostało z tego, co było kiedyś?
Pozostało wszystko, o czym pisała Eliza Orzeszkowa. Pozostała mogiła Jana i Cecylii. I trochę został zmieniony krzyż, no trochę tak po białorusku bym powiedział, został zrobiony fundament wokół tej mogiły, ale ja i tak nie śmiem krytykować ich za to, bo robią to władze lokalne i cieszę się, że ta mogiła jest zadbana. Jest również kurhan powstańców styczniowych. Niestety w bardzo złym stanie zostały ruiny Korczyna. Korczyn spłonął podczas I wojny światowej. Zostały jako budynki gospodarcze, które w tej chwili niszczą. Kupił je jakiś Ukrainiec i właściwie mamy mur, stworzył mur wokół tej posesji. Ale jest taka piękna aleja, która właśnie jest z obu stron otoczona jaworami, które rosną, która na pewno pamięta czasy Elizy Orzeszkowej i ta aleja i te jawory. I ku memu zdziwieniu, ponieważ tak jak mówiłem w telewizji, ja byłem zaskoczony i trochę tak ze wstydem przyjąłem tę informację, że Jan Bohaterowicz to nie była postać fikcyjna, tylko prawdziwa. I byłem tam kiedyś na spotkaniu z kolegą z Grodna, który mnie oprowadzał i mówi, zapytał mnie, czy byłeś w domu Jana Bohaterowicza. I ja byłem bardzo zdziwiony, że po pierwsze, że ta postać istniała, po drugie, że jest ten dom. I tutaj właśnie przywiozłem i zostawię cegłę z tego domu. Ale to nie było najbardziej wstrząsające. Najbardziej wstrząsające był fakt, gdy dowiedziałem się, że Jan Bohaterowicz dożył 1939 roku. Miał wtedy 70 kilka lat i został w bestialski sposób zamordowany przez Armię Czerwoną, która wkroczyła na te tereny. I wówczas postanowiłem, że muszę z tą informacją dotrzeć do jak największej grupy naszych rodaków, dlatego że to jest taki symbol całej polskości, która spotkała się z tą nawałnicą mongolską, bo inaczej nazwać nie można, czyli z Armią Czerwoną, która weszła tam w 1939 roku. I wówczas wiedziałem, że jeżeli napiszę tylko książkę, to będzie to czytała taka dosyć okrojona grupa czytelników, natomiast jeżeli uda mi się zrobić coś więcej i zrobić wokół tej książki dobry marketing, to wtedy cel mój będzie spełniony. No i zaprosiłem ekipę filmową, tych, którzy mogli, byli w stanie pojechać ze mną, ekipę filmową z filmu Nad Niemnem. I pojechaliśmy do Bohaterowicz, zrobiliśmy film dokumentalny.
O filmie za chwileczkę, bo jakby to powiedzieć, ta sama idea przyświecała panu i ta sama idea przyświecała Elizie Orzeszkowej, choć w różnych odstępach czasu. Eliza Orzeszkowa pisała Nad Niemnem po to, żeby zatrzymać pamięć, żeby przetrwała pamięć o powstańcach styczniowych. Wczoraj 159. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Pan chce podtrzymać pamięć o tych, którzy tam żyli, ale co ważne, o tych, którzy przelewali krew za naszą ojczyznę w czasach zaborów, ale co ważne, o tych, którzy cały czas tam żyją jeszcze. Bo to też jest efekt tej pracy, to też jest efekt wyjazdów na Grodzieńszczyznę i w te okolice. Uświadomienie sobie, że tam cały czas żyją potomkowie tych, którzy są opisywani chociażby w książce Orzeszkowej.
Tak. Te wyjazdy, o których wspominałem, doprowadzają do takiej, w pewnym momencie do takiej sytuacji, że człowiekowi wydaje się, że wszyscy o tym wiedzą. Kiedyś tak sobie usiadłem i zastanowiłem się, że przecież nikt o tym nie wie, że tam mieszkają Polacy, a jak nawet wiedzą, to myślą, że to jest jakaś mała grupa, nieistotna. Ziemie są już białoruskie, państwo białoruskie, Polaków tam nie ma, sami często nazywamy ich ruskimi, Białorusinami. Natomiast jest to bardzo często obraźliwe dla tych naszych rodaków, którzy tam zostali. Mamy chociażby miejscowość, miasteczko Lida. Ostatnio rozmawiałem z taką panią, która jest osobą wykształconą i mieszka w Białymstoku i nie słyszała o Lidzie. I to nie jest jej wina, że ona nie wie, gdzie jest Lida, natomiast to było bardzo polskie miasto i jest do dzisiaj. To miasto jest niedaleko granicy z Litwą, jest położone niedaleko granicy z Litwą. Mieszka tam w tej chwili około 100 tysięcy ludzi, z czego oficjalnie 40% to są Polacy, a nieoficjalnie 60%. To nieoficjalnie wynika z tego tytułu, że jeżeli wpisze się często w obecnym państwie białoruskim obywatelstwo polskie, no to niekoniecznie otrzyma się jakikolwiek stanowisko w urzędzie, w szkole, etc. I dlatego wpisują często obywatelstwo białoruskie. Natomiast tam mieszka 60 tysięcy ludzi, którzy są Polakami. To miasto, o którym pisał Sergiusz Piasecki, Józef Mackiewicz, to jest miasto, o którym nie powinniśmy zapominać. Natomiast to, co się działo w okresie II wojny światowej, przygotowuje w tej chwili taką krótką pracę, no, można nazwać to będzie też książką, o wojnie polsko-bolszewickiej, sowieckiej w okresie II wojny światowej. To tam na tych terenach była regularna wojna pomiędzy Polską a Związkiem Radzieckim, partyzantką sowiecką i partyzantką, czyli podziemiem polskim Armii Krajowej. I gdyby nie siła Moskwy, no to nikt by nie pozwolił na to, żeby tam zapanowała władza sowiecka. Natomiast polskie podziemie toczyło wojnę i bitwy z Sowietami, przede wszystkim chroniąc ludność polską, która tam mieszkała, i białoruską. I to Białorusi zawsze doceniali. To nie jest prawdą ten taki kłam do dzisiaj głoszony przez Łukaszenkę, ale i przez wcześniejsze sowieckie tuby propagandowe, że oni przyszli wyzwalać Białoruś. Z czego? Na litość boską. Z chleba. Właściwie zabrali im wszystko. I tak takich wyswobodzili, czy mówiąc po rosyjsku, wyswobodzili, tak. Także o tych ludziach i o tych bohaterach podziemia nie możemy zapominać, bo tam trwała arena regularnej wojny i bitwy o ziemię i o życie właściwie ludności. Niestety nie daliśmy rady i większość ludzi albo zginęła, została wymordowana, albo została zesłana na Sybir.
Dziś pojedyncze osoby, które mieszkają jeszcze w tamtych terenach, przyznają się do swoich korzeni. O tym też mówiliśmy zresztą w filmie, o którym też za chwilę będzie mowa. Występuje jedna z pań, która jest potomkinią tych, którzy no, stanowili bohaterów tamtych powieści, tamtych czasów.
Tak. W filmie pojawia się niereżyserowana w żadnej mierze. Myśmy realizowali, nagrywali film, robiliśmy zdjęcia i pani Danusia Staniewska w pewnym momencie, którą ja znałem wcześniej, ale mieliśmy do niej pójść. Później podeszła do nas, szła do swego ogrodu i w tym filmie możemy ją posłuchać, natomiast część materiału na jej prośbę zostało usunięte z filmu, dlatego że pani Danusia, to mogę już dzisiaj powiedzieć, powiedziała wtedy, że oni nam zabrali ziemię, teraz pozwalają nam tą ziemię łaskawie odkupić, i zaczęła płakać. Później poprosiła, by to wyciąć, dlatego że mogą spaść jakieś represje na jej dzieci, na wnuki. Ci ludzie są do dzisiaj przestraszeni. Panią Danusię, która ma certyfikat wystawiony przez carat z 1900, znaczy jej rodzina, 1907 czy 8 roku, potwierdzający, że jej rodzina pochodzi z rodu bohaterowiczów, z rodziny szlacheckiej. Ta pani Danusia podeszła kiedyś do mnie pierwszy raz, tak się z nią poznaliśmy, i poprosiła mnie o 20 zł z łzami w oczach. To jest bardzo przykre i bardzo smutne. Ja oczywiście wspieram ją jak mogę. Natomiast to jest bardzo przykre i bardzo smutne, że oni zostali tam sami i nie zostało ich wielu w tych miejscowościach typu Bohaterowicze i często głodują, są, nie mają leków, etc. Natomiast w miejscowościach większych typu Grodno, czy miastach większych, Grodno, Lida, te społeczności polskie są jeszcze większe, czy są jeszcze duże.
I dlatego też naszym zadaniem jest pamiętać o nich i wspierać ich. No niestety sytuacja geopolityczna jest teraz bardzo trudna, bo chociażby polscy misjonarze, polscy księża, którzy tam pracowali, mają coraz większy problem. Wielu z nich zostało stamtąd usuniętych, ale do kwestii kościoła i też historii dojdziemy jeszcze. Natomiast teraz chwila przerwy. Minut po godzinie 21 na antenie Radia Maryja słuchają Państwo rozmów niedokończonych. Tematem naszego dzisiejszego spotkania jest temat, brzmi nad Niemnem, losy prawdziwych bohaterów, a gościem naszym jest pan Robert Pawłowski, historyk, autor książek Niemy Niemen, dalsze losy bohaterów nad Niemnem oraz Płynąc po dnie Niemna, jak również producent filmu Niemy Niemen. Przed przerwą rozmawialiśmy o historii, o losach bohaterów książki nad Niemnem. Udowodniliśmy, że są to realne postacie, a nie tylko fikcja literacka. Mówiliśmy o tym, że tam na Białorusi, obecnej Białorusi, na terenie Grodzieńszczyzny nad tym tytułowym nad Niemnem żyją cały czas Polacy, którzy są potomkami tych, którzy przelewali krew za naszą ojczyznę. No ale ta sytuacja geopolityczna pozostawiła ich po tamtej stronie granicy. Natomiast pan jeżdżąc tam, doświadczając i przeżywając to, co tam się dzieje, zainspirowany postanowił napisać książkę, potem stworzyć film. Książka, która opisuje właśnie losy tamtych ludzi, książka, która pokazuje nam, że to nie jest fikcja, tylko to jest fakt. A później powstał film. Film razem z książką, tworzony w bardzo ciekawy sposób. Bo tak jak pan mówił w odsłonie naszej rozmowy telewizyjnej, zebrał tych, którzy wcielali się w postacie, w filmie Nadniemnym, tam, gdzie faktycznie rozgrywa się ta historia, choć oni przecież, kiedy grali w latach 80., odgrywali te sceny i kręcili ten film, to tak naprawdę nie mogli tam pojechać. I film powstawał w polskich realiach.
Tak, film powstał w obecnych na terenie obecnej Polski, czyli w obecnych granicach, tak? Trzy rzeki, Bóg, Narew i Warta były tym tytułowym Niemnem. Natomiast część zdjęć było kręconych pod Białymstokiem, część w Łodzi, natomiast nie mogli pojechać w żadnej mierze na wschód, czyli nie mogli odwiedzić bohaterowi, czy nawet ich zobaczyć, ponieważ to, że uzyskali zgodę na zrobienie tego filmu, to była bardzo ciężka i trudna droga, ciężka praca, którą wykonał świętej pamięci pan Kazimierz Radowicz, scenarzysta, który właściwie zapraszał na ucztę kogoś tam ważnego z Ministerstwa Kultury i właściwie upijał.
Przez żołądek do serca.
Przez żołądek i przez głowę często osłabiono. Tytuł miał filmu pierwotny, na które się władze komunistyczne zgodziły, to miała być Wielka Rzeka. No ale przy jakiejś dawce alkoholu udało mu się uzyskać zgodę na Nadniemnem. Natomiast ta władza PRL-owska odradziła im prób składania pism, żeby wybrali się w ogóle na wschód, żeby zobaczyli, jak wyglądają bohaterowicze, dlatego że to było tak w dużej mierze w tajemnicy przed sowieckimi władzami. Odpowiedź była prosta. Jeżeli Moskwa się o tym dowie, to na pewno nie nakręcicie tego filmu. Oni też byli nieświadomi tych stron i trochę aktorzy, myślę, że w dużej mierze grali tak jak w filmie, w jakiejś bajce, nie do końca rozumiejąc, o czym jest ten film, że tak naprawdę...
To byli też głównie bohaterowie, to byli młodzi ludzie,
tak wtedy, jest,
to byli nastolatkowie prawie.
Tak, pani Kasia Pawlak, to praktycznie, która grała Justynę Orzelską, to była jej pierwsza rola. Chyba jeszcze była studentką, znaczy nie chyba, tylko na pewno studentką szkoły teatralnej, w związku z czym to byli bardzo młodzi ludzie. Te informacje były bardzo chronione i nie mam w żadnej mierze pretensji do nich, że oni o tym nie wiedzieli, ponieważ podczas premiery było spotkanie w Kielcach, ponieważ ja znalazłem rodzinę potomków bohaterowiczów, żyją obecnie w Kielcach. Jeżeli ktokolwiek z nich słucha państwo strzałkowscy, to ich serdecznie pozdrawiam. I dzięki nim też uzyskałem bardzo dużo informacji, ale o tym może za chwilę. I właśnie jeden z tych potomków, pan Krzysztof Strzałkowski, trafił w Kielcach na spotkanie po filmie i on już wiedział, że jest z tej rodziny bohaterowiczów i zadał pytanie, bo tłumaczono, że bohaterowicze to od bohaterów. On mówi, ale to nieprawda. Mówi, przecież bohaterowicze są niedaleko Grodna. A był młodym chłopcem wówczas, no go wyśmiano, zabroniono mu zadawać kolejnych pytań. Wśród osób, które występowały, był również aktor grający Benek Dykta Korczyńskiego, pan w świętej pamięci pan Zakrzeński, a on też nie wiedział. Także to było w wielkiej takiej tajemnicy. Udało się przez te 40 lat Sowietom i propagandzie komunistycznej wymazać z pamięci historię Niemna w dużej mierze. Także ten wyjazd tych aktorów ze mną do bohaterowicz to było dla nich ogromne przeżycie.
Czyli to sprawiło, że Niemen faktycznie stał się niemy.
Stał się niemy. Dlatego taki tytuł. Myśmy wracali wówczas z Białorusi i rozmawialiśmy. Ja nie miałem pomysłu na tytuł książki i filmu. Ten tytuł powstał właśnie, jak wysiadłem z autokaru. I nikt nie miał pomysłu i ja nawet zapytałem ich, czy mają jakieś sugestie. No, nikomu nic do głowy nie przechodziło i tak sobie chodziłem i ten Niemen jest Niemen. Tam nad Niemnem toczyło się piękne życie, pływały statki do Grodna, ludzie bawili się, łapali ryby, spotykały się pary młode. Ta rzeka była żywa. W tej chwili Niemen jest piękny, natomiast nad Niemnem siedzi kilku wędkarzy, czasami widać jakąś łódeczkę. On jest cichy, on jest niemy, przestał mówić.
A to jest przecież wielka, potężna rzeka. No tak, trudne te losy i trudna ta historia, natomiast stała się przepiękną inspiracją. Powstała książka taka fabularna, powstał film opowiadający te losy, notabene jest dostępny w internecie, ktoś się posługuje, wystarczy wpisać tytuł Niemy, Niemen, kliknąć, trzeba trochę odczekać, żeby reklamy przeleciały, ale potem można go obejrzeć. Naprawdę warty zobaczenia. Zachęcam tych, którzy mają możliwość zobaczenia go. I powstała powieść. Kolejny jakby krok po to, żeby jeszcze głębiej wejść w tę historię. Dlaczego powstała powieść i oczywiście nie opowiadając treści jej, żeby nie używać tego angielskiego słowa, to na jakiej podstawie i o czym opowiada?
Powieść powstała, ten kolejny etap, tak jak na początku powiedziałem, moim celem głównym jest dotarcie do szerokiej grupy naszych rodaków z tą informacją, byśmy zrozumieli, co się takiego wydarzyło i co się dzieje za granicą wschodnią. Nie z Wikipedii, tylko z życia i jak to wyglądało, jak wygląda dzisiaj. Powieść to jest zbiór tak naprawdę wielu informacji, które uzyskałem przez te wiele lat jeżdżąc tam, słuchając ludzi, rozmawiając. Ona myślę, że w 80% jest oparta na faktach. I akcja dzieje się nie tylko w Bohaterowiczach. Zaczyna się w ogóle historia od I wojny światowej. Poprzez okres międzywojenny, tak króciutko, gdzieś tam w odniesieniu, docieramy do II wojny światowej. I kończy się w latach 80., aczkolwiek jest tam dosyć duża luka i wypełnienie, które pewnie nastąpi, czyli trzeba będzie uzupełnić kolejną powieścią, ale to o tym później. Natomiast gdzie akcja się toczy? No, główna akcja toczy się oczywiście w Bohaterowiczach i w Miniewiczach i w Łunnie, bo to jest gmina Łunna. I Kwasówce, to są miejscowości obok siebie, niedaleko Grodna. Tak naprawdę z granicy mamy gdzieś odległość, nie wiem, 60 kilometrów, może mniej, nawet 40 paru pewnie. Czyli to nie jest gdzieś na Marsie, tylko bardzo blisko nas. Ale dzieje się akcja również w Moskwie, na Łubiance, w Szwecji, w Warszawie. Także powieść jest taka, bym powiedział, rozbudowana, jeżeli chodzi o miejsca. I spotykamy również bohaterów i sytuacje w Białymstoku, w którym ja mieszkam. I kończy się na Mazurach. I tam właściwie ten ślad, no może nie ślad, tylko koniec powieści dociera do Mazur i myślę, że tam powstanie kolejny etap.
Tam się zacznie nowa część. Powstał też audiobook. Audiobook, czyli książka, która ma być takim ułatwieniem dla tych, którzy może nie mają czasu, żeby siąść w fotelu i sięgnąć do wersji papierowej, tylko na przykład w drodze gdzieś w samochodzie czy ze słuchawkami na uszach mają możliwość wsłuchania się w tę historię. Kto czyta książkę?
Powstały dwa audiobooki. Pierwszy dotyczący książki historycznej, czyli publicystycznej, Niemy, Niemen. I jest również audiobook do powieści Płynąc pod dnie Niemna. Pierwszego audiobooka czyta Adam Mariański i Katarzyna Pawlak, czyli Jan Bohaterowicz i Justyna Orzelska z filmu Nad Niemnem. A drugą powieść czyta Adam Mariański, czyli Jan Bohaterowicz. I serdecznie zachęcam, jeżeli ktokolwiek lubi czytać poprzez audiobook, to myślę, że zdolności, szczególnie znaczy nie umniejszając pani Kasi, ale tam jej rola w tej pierwszej części jest o wiele krótsza, pana Adama Mariańskiego jako lektora jest doskonała i moim zdaniem słucha się tego bardzo dobrze.
No więc, żeby zachęcić, 3 minutki.
Płynąc po dnie Niemna. Czyta Adam Mariański. Przeszłość puka do drzwi. Jak na tę porę roku, był to bardzo gorący dzień. Jan ciężkim krokiem podążał w stronę domu. Nie przypuszczał, że gospodarskie obrządki dadzą mu się tak we znaki. Wprawdzie lata już nie te, jednak przyzwyczajony był do znoju, więc tym bardziej zdziwiło go nagłe osłabienie i niespodziewane utrudzenie. To chyba starość, pomyślał nieco rozbawiony, a trochę też zdziwiony. Starość i samotność. Zacisnął zęby, czując pod powiekami gromadzące się łzy, chcące wypłynąć niczym górski potok, szybko i gwałtownie. Nie czas na to. Pospiesznie otarł oczy. Rozejrzał się wokół w poszukiwaniu czegoś, co oderwie jego myśli od bolesnych wspomnień. Przystanął przy sadzie. Wrześniowe słońce wcześnie i szybko chowało się za drzewami. Szereg jabłoni, z których spadały dojrzałe już jabłka, lśnił pod ostatnim dotykiem zachodzącego słońca. Jan uśmiechnął się na wspomnienie dawnych lat, kiedy to Justyna zbierała owoce do wielkich koszy, nucąc coś po cichu, melodyjnie, lekko, aż człowieka chwytało za serce. A wszelkie frasunki uciekały precz, niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.
Chciałoby się słuchać dalej, ale tych wszystkich, którzy chcieliby posłuchać dalej, odsyłamy do audiobooku, który można nabyć w różnych księgarniach wysyłkowych. Zachęcamy do tego, żeby się zapoznać. Dla tych, którzy będą dziś do nas słuchać, którzy będą dziś, przepraszam, do nas dzwonić, dla pierwszych 5 osób mamy wersję książkową powieści Płynąc po dnie Niemna. Zachęcamy, ale telefony będą już za chwileczkę, bo jeszcze pragniemy dotknąć 2 tematów. Panie Robercie, mówił pan o potomkach Klemensa Strzałkowskiego, których spotkał w Łodzi.
Dokładnie, w Kielcach.
W Kielcach, przepraszam.
Tak, w woli informacji Jan Bohaterowicz w rzeczywistości nazywał się Klemens Strzałkowski. Rzeszkowa z prostej przyczyny musiała bohaterom zmienić ich imiona i nazwiska, dlatego że panował terror carski. To raz, a dwa, no powieść byłaby wówczas bardzo dokumentalna, gdyby użyła prawdziwych nazwisk. I Klemens Strzałkowski, czy Jan Bohaterowicz, miał 3 dzieci i części udało się przedrzeć na teren obecnej Polski, znaczy ówczesnego PRL-u, i osiedlili się w Kielcach. dzięki siostrze Ines, zakonnicy, która była chrześniaczką Elizy Orzeszkowej. Potem była w Warszawie, nie wiem, w oddziale sióstr na rodziny z Nazaretu. Mamy informację, ona zmarła w latach 80. dosyć szczegółowe i tak naprawdę jak udało mi się dotrzeć do rodziny Strzałkowskiej, znalazłem ich w internecie, szukając w różny sposób, filtrując, no ryzykowałem, pisząc po prostu o tym samym nazwisku, udało mi się znaleźć tych potomków, to te informacje, które zostawiła siostra Ines, są bardzo cenne i prawdziwe. Pan Krzysztof napisał również książkę dokumentalną o swojej rodzinie. I natomiast on jest sam wtajemniczał się nie tak dawno, dlatego że po wojnie szczególnie ci repatrianci byli otrzymywali ostrzeżenia, że nie wolno, by jakiekolwiek złe newsy, mówiąc już kolokwialnie, czyli złe informacje może lepiej, które widzieli, które zostały im w pamięci z jarzma sowieckiego, przedzierały się do opinii publicznej w Polsce Ludowej. No i cóż, rodzice nie mówili dzieciom, bali się o ich losy i również o swoje. W związku z czym rodzina się bardzo późno dowiedziała, właściwie w latach 80., że są potomkami literackiego bohatera, jakim był Jan Bohaterowicz.
Druga rzeczywistość, o której też mówiliśmy, napomknęliśmy w części telewizyjnej, potem też trochę więcej rozmawialiśmy między, a mianowicie rola duchowieństwa. Wiadomo, że zawsze Kościół odgrywał, szczególnie w tych walkach patriotycznych, w tych walkach narodowościowych, bardzo ważną rolę, ale tam, w tamtej rzeczywistości, jaka była rola Kościoła, duchowieństwa?
Niesamowita. Niesamowita i większość księży, poza tym, że były tak jak dzisiaj, żeśmy na antenie, któraś z pań dzwoniących wspomniała o siostrach zamordowanych w Nowogródku. Takie rzeczy oczywiście zdarzały się i przez Sowietów, i przez Niemców. Duchowni byli prześladowani, natomiast to, co robili księża i siostry zakonne w czasie II wojny światowej, no to było coś niesamowitego, dlatego że właściwie wszyscy opierali się o ich pomoc, a oni najnormalniej w świecie ryzykowali swoim zdrowiem i życiem. Ja to w powieści opisuję i te postacie księży są prawdziwe. Większość z nich została zesłana, zamordowana w konsekwencji okupacji sowieckiej, natomiast oni oddali życie za wolność Polski i nie powinno się o nich zapominać. Ta rola była niesamowita.
No dobrze, no to niech rozpocznie się czas współtworzony przez naszych radiosłuchaczy. Gorąco zapraszamy do dzwonienia do naszego studia 56 655 23 55 i 56 655 23 56. W telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy kierunkowy do Polski 48, a następnie 56 655 23 33 i 56 655 23 66. I niech popłynie muzyka. odbieramy pierwszy telefon. Halo, Radio Maria.
Barbara, szczęść Boże, niech będzie pochodzony z Chrystus.
I Maria Zawsze Dziewica. Kto się do nas dodzwonił?
Z Lublina, Barbara.
Witamy Pani Barbaro.
No, piękny, oglądałam kiedyś ten film właśnie nad Niemnem, bardzo się wzruszałam, kurczę, aż płakałam. No, chciałabym może ten ojciec mógł...
Tę książkę, tak? Dobrze, stawić, spokojnie, tak? Dobrze. A jakieś doświadczenia jeszcze, nie wiem, może właśnie była pani na Grodzieńszczyźnie kiedyś, była okazja pojechać?
No nie, tylko tam jak w sanatorium byłam, to tam tylko na Ukrainęśmy chwilę pojechali, wracali. Nie byłam tak nigdzie, ja byłam tam w tym na... właśnie tam w Iwoniczu Zdrowiu cośmy tam jeździli zobaczyć, jak tam tylko przekroczyć granicę i zaraz się tego dnia wracało za chwilę nawet. Także nie byłam nigdzie.
Dobrze, Pani Barbaro, gorąco dziękuję. Proszę się nie rozłączać i za chwilę ustalimy wszystkie rzeczy. A ja odbieram kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto się do nas odzwonił?
Janina z Mazowsza.
Witam Pani
Ojcze, Janina. Witam serdecznie. Serdecznie dziękuję za takiego niezwykłego gościa i wyjątkowy temat tego dzisiejszego spotkania. Ponieważ jest mi ten temat niezmiernie bliski, gdyż powieść nad Niemnem i ta kraina, Grodzieńszczyzna, czy Nowogródek, czy właśnie w ogóle no kresy dawne Rzeczpospolitej, to jest moja fascynacja od dawna. Jestem nauczycielką języka polskiego, no już w tej chwili na emeryturze, ale pracowałam w szkole 42 lata i miałam to szczęście, że mogłam wyjeżdżać na wschód, do Wilna, właśnie do Nowogródka, z tym, że jeszcze przed rokiem 90, żeby wjechać na przykład do Wilna, to było to utrudnione przez granicę, ale potem, kiedy tylko taka możliwość się otworzyła, zaczęliśmy ze szkoły wyjeżdżać za sprawą patrona mojego gimnazjum, księdza Zdzisława Jastrzębiec-Paszkowskiego w Belsku Dużym, ponieważ mieliśmy taką misję w hołdzie pomordowanym na wschodzie, tym, którzy dotknięci zostali tą Golgotą wschodu, wyjeżdżaliśmy do Katynia. Gimnazjum w Belsku było 11 razy... Halo?
Tak, prosimy bardzo.
Gimnazjum w Belsku było 11 razy na cmentarzu wojennym w Katyniu. A wszystkie te wyjazdy sześciodniowe odbywały się właśnie przez Białoruś i potem powrót przez właśnie Wilno, Litwę czy Łotwę. I na Białorusi byłam nad Niemnem z młodzieżą, zwykle autokar 50 osób, opiekunów, trochę rodzice czasem, albo pan wójt, czy ktoś właśnie z władz gminy. I byłam na mogile Jana i Cecylii ostatni raz 2019 rok. I na kurhanie powstańców styczniowych. To był taki stały element tych wypraw. Cudne wyprawy, najpiękniejsze, i młodzieży się też podobały. Właśnie na wschód. Jestem niezmiernie wdzięczna panu Robertowi Pawłowskiemu za tę książkę Niemniemen. Dalsze losy prawdziwych bohaterów nad Niemnem. Ja kupiłam tę książkę od razu w 2019 roku, kiedy w telewizji jakoś tam usłyszałam o tym, że taka książka jest. I wiadomo, że po 1939 roku te sprawione przez bolszewików tragiczne losy tych bohaterów są wstrząsające i przygnębiające. Ale miejsce jest przepiękne, urokliwe. Młodzież jest zachwycona zawsze. Kiedy tam podjeżdżaliśmy, szliśmy i na kurhan, potem na grób Jana i Cecylii, schodziliśmy tym mostkiem takim drewnianym nad Niemen i to robiło niesamowite wrażenie. Ta moja miłość do kresów na pewno się wywodzi od Elizy Orzeszkowej nad Niemnem i od Adama Mickiewicza, od pana Tadeusza, od spotkania z tą wielką poezją. Więc teraz już jak ostatnio byliśmy, jedna pani do nas tylko wyszła porozmawiać dla autokaru. Zawsze serdeczne to były rozmowy. Byliśmy wielokrotnie w Nowogródku, w Zaosiu. No Zaosie, pan Anatol tu nas oprowadzał po tym muzeum Adama Mickiewicza. W Nowogródek, też siostry Nazaretanki, ta tragiczna, bolesna historia i samo miasteczko, Kurhan, no ten kopiec właśnie Mickiewicza. To jest miejsce, które tak blisko jest związane i zapisane w sercu każdego Polaka. Następnie, jeżeli jechaliśmy do Katynia przez Brześć, Baranowicze, nocowaliśmy zwykle w Baranowiczach u ojców werbistów. I od ojców tam brat Gustaw się nami opiekował i od ojców werbistów wyruszaliśmy do Rejtana, to jest Chroszówka, przez Lachowicze. I tak zawsze tam byłam kilka razy, wstrząsnęło mną i nami wszystkimi uczestnikami wycieczki, to w kościele, cmentarz, obecnie szpital, ale co takie najprzykrze i takie smutne, mój Boże, ulica 17 września, no wyzwoliciele, ich wyzwolili 17 września. Jechaliśmy do Chroszówki, która robi ten dworek przepiękny, prawdopodobnie będzie remontowany, tam są tylko takie tabliczki, pamiątka, że jest to pamięć historii. Także niezwykle położony i chyba na młodzieży, na moich uczniach, gimnazjalistach, wielkie wrażenie zrobiła kaplica Rejtanów w lesie, to od dworku niecały kilometr. No pod gołym niebem kaplica, bo już nie ma dachu. Schodziliśmy, zawsze zapalaliśmy tam znicze jeszcze na ołtarzu w tej kaplicy i jeszcze tam w tych sarkofag tam się schodzi, można. Takie romantyczne, ale tragiczne. No bo tragiczne losy tych właśnie bohaterów. No Kresy, ten wschód. My tam jechaliśmy też, jeżeli jechaliśmy od Brześcia, to ja przecież byliśmy i w Kruszowej u Marii Rodziewiczów i Kosów Poleski śladami zamordowanego świętego Andrzeja Boboli. Tam też byliśmy. No jeżeli się już w Kosowie Poleskim jest, to też nawet mamy przy pomniku zdjęcie przy pomniku Napoleona Ordy, który utrwalił to piękno utracone tej ziemi. Niezwykłe miejsca, które właśnie tam poznawaliśmy. Do Pińska dotarliśmy. Spotkania z Polakami wszędzie. Kiedy pojechaliśmy do Kruszowej, dzieci do nas wybiegły. Gdzie w Pińsku też spotkania z Polakami. Jeżeli pojechałaś na przykład do Smoleńska, to też przewodniczką była pani Ania, Polka, która oprowadzała, rozmawiała z nami. Wracając tu jeszcze do właśnie tych, bo śladami Orzeszkowej, Mickiewicza, Moniuszki. Byłam w 2018 roku, byliśmy u Moniuszki w Ubielu. Teraz ja nie pamiętam dokładnie, ale Śmiłowicze, tam dosyć daleko od trasy na Mińsk, w lewą stronę się skręcało. Kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów. Jest park, nie ma tego dworku utrwalonego przez Napoleona Ordę, ale nawet jedna z mam podniosła kawałeczek maleńki kory dla mnie, nauczycielki języka polskiego i dyrektorki gimnazjum, ponieważ tak to wszystko przekazywaliśmy, nawet jadąc tam słuchaliśmy muzyki Moniuszki. Nie ma tego dworu, jest park. Park jest w tym miejscu, ale też miejscowa rodzina Polaków ufundowała skromne, ale takie piękne muzeum poświęcone Moniuszce. Jeżeli się jest na Białorusi, nie uniknie się tej tragicznej historii, bo przecież, Boże mój, byliśmy przecież, opowiadał nam, film nam wyświetlano tam w Baranowiczach o tragedii Worończy, tego dworu w Worończy, zamordowanej rodziny, ocalałego jednego z tych członków. Tragiczny bardzo film. Obok Mińska, Kuropaty. Jeszcze, ja tam byłam tylko jeden raz, w lesie, ta droga krzyży. Podobno teraz już nie można, w tej chwili to w ogóle tam nie można, ale wtedy jeszcze byliśmy. Rozległa kraina, przepiękna, Nieśwież, przecież też do Nieświeża pojechaliśmy. I ten pałac Radziwiłłów i kościół miejscowy, bo wszędzie tam, gdzie byliśmy, wiadomo, był z nami kapłan albo z naszej szkoły, z naszej parafii, albo jeżeli na przykład w Katyniu tak się dwa razy zdarzyło, że nie był z nami nasz kapłan, to przyjeżdżał ksiądz Orszy. Z Orszy i tam odprawiał mszę, bo na cmentarzu zawsze była msza, modlitwa, zadumna, program poetycko-muzyczny i w takiej zadumie młodzież mogła zobaczyć to, o czym my wcześniej opowiadaliśmy, bo na takie wyprawy, na Kresy Rzeczypospolitej właśnie, czy na polski cmentarz wojenny, doskonale młodzież trzeba było przygotować, opowiedzieć, pokazać cel. A nasz patron, ksiądz Peszkowski, ksiądz prałat Peszkowski, człowiek tak wielkiej miłości, rozległej wiedzy, był w naszym gimnazjum w 2006 roku, 20 kwietnia, na spotkaniu z młodzieżą. I dwa lata później, niestety już po śmierci księdza, nadaliśmy imię i postanowili w szkole, w gimnazjum, imię księdza Peszkowskiego i postanowiliśmy, że hołdem i dla tej wielkiej pracy tego kapłana jeńca z Kozielska, ocalałego cudem, to będziemy tam się udawać i tak jak mówiłam, 11 razy na cmentarzu wojennym w Katyniu byliśmy. Po drodze zawsze były te ziemie związane z Mickiewiczem, Morzeszkową, Moniuszką. Mm-hmm. Także no, niewyobrażalne piękno, utracone. Ale ta ziemia no, i mogiłami słynie, ale przebogatą historią i woła o to, żeby o nim pamiętać. Dlatego tyle wdzięczności mam dla autora, dla gościa dzisiejszego programu. Jeżeli chodzi o te strony związane Noikwa, Juliusz Słowacki, Niemen, to Mickiewicz, Orzeszkowa, to jeszcze jeśli chodzi o Lizę Orzeszkową, to jeszcze dodam, że w Grodnie też byliśmy. Grodno jak najbardziej, to niemożliwe, żeby nie być. I Dworek Orzeszkowej. Ostatnio mieliśmy w 2019 roku wspaniałą przewodniczkę, która nam po tym domku oprowadzała no, i tłumaczyła młodzieży. Młodzieży się to podobało. I samo Grodno też zwiedzaliśmy. Wiadomo, katedra niesamowita, potężna, z wyjątkowo śliczną drogą krzyżową. Nasz patron też tam był, bo chyba na jakichś uroczystościach związanych, jeżeli pamiętam dobrze nazwisko, biskupem Kondrusiewiczem. Mm-hmm. Także tam, gdzie byliśmy, gdzie dotknęliśmy tych miejsc, ta historia i uczenie historii przez spotkanie z ludźmi, bo tych ludzi spotykaliśmy się wszędzie z serdecznością, z życzliwością i no, mieliśmy sporo czasu, bo my mieliśmy sześciodniowe wyprawy. To była Białoruś przepiękna. Jeśli chodzi innym razem, spoza tymi wyjazdami do Katynia, raz był wyjazd do Krzemieńca, do Lwowa i do Jazłowca. Tak się złożył. Mój tato świętej pamięci był ułanem jazłowieckim, 14 pułku ułanów jazłowieckich. I tam grupa, ja wtedy nie byłam, ale grupa ode mnie ze szkoły była w Jazłowcu. No i właśnie we Lwowie pojechali do Krzemieńca i jeszcze też mieli spotkania z Polakami tam. Mianowicie koleżanka, polonistka Ania zorganizowała w szkole zbiórkę funduszy na odbudowę tych miejsc historycznych związanych z historią Polski. Także, żeby przekazać młodzieży, żeby młodzież zachęcić do zwiedzania, to przede wszystkim muszą być nauczyciele, którzy tym żyją, im się to chce, im się to podoba, mają
muszą
taką potrzebę.
Muszą być pasjonaci. Czy ja mogę poprosić o imię, bo przepraszam, nie usłyszałem na początku.
Janina z Mazowsza.
Pani Janino. Pani tak. Janino, dziękuję. Jest pani kopalnią wiedzy i to widać, no, że rzeczywiście zafascynowana tym tematem.
Ja jeszcze to Wilno, Zułów, to Wiewiórka, to Piłsudski i nam się też udało, że my pojechaliśmy też śladami Czesława Miłosza tam na głęboką żmudź, na Dnie Wiarze, czyli Issę tę powieściową. Też, taka romantyczna, taka piękna kraina.
Mogę tylko tak powiedzieć, że zdrowo zazdroszczę takiego nauczyciela.
Dziękuję bardzo. No niestety już nie pracuję, bo to wszystko przez to, że skończyło się moje gimnazjum i tak smutno, ale to te momenty, te wyjazdy, to dla młodzieży były wielkim przeżyciem i rodzice, którzy z nami byli, i uczniowie, bo to trzecioklasiści gimnazjalni zawsze wyjeżdżali. Dzięki naszej gminie, Radzie Gminy, bo dofinansowali takie wyjazdy. To przecież można było, bo to było i Wilno, i tak jak powiedziałam,
dokładnie. Pani Janino, proszę wybaczyć, gorąco i serdecznie dziękujemy, naprawdę.
Dziękuję bardzo.
Za to świadectwo. Kontaktować będziemy się w sprawie upominku. No bardzo, jestem pod bardzo dużym wrażeniem i tak jak powiedziałem, zazdroszczę takiego nauczyciela z pasją. Panie Radosławie.
Robercie
nawet, przepraszam.
Ja jestem pod wrażeniem i bardzo dziękuję za te miłe słowa pani Janiny. Wzruszyłem się. Ja również dziękuję pani za to, co pani robiła i robi, co pani dzisiaj powiedziała. To wówczas otwiera się sens pracy. Człowiek chce się nad tym dalej skupiać, pracować. Natomiast pani dzisiaj odpowiedziała również na nasze pytanie z programu telewizyjnego, co zrobić, żeby niemy niemen nie był niemy, żeby przemówił. To właśnie to, co pani robiła, że jeździła pani z dziećmi, że nauczyciele, grupa nauczycieli jeździła z dziećmi i sama pani przyznała, co jest bardzo istotne, że te dzieci czy młodzież była bardzo zainteresowana naszą historią, bo ją dotknęła, bo ta historia była żywa. Dziękuję za ten telefon.
I odbieramy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże, niech będzie to Panu Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz
z tej
i zawsze.
Strony Lucyna z Białegostoku.
Witamy.
Ja nie miałam możliwości takich wędrowania tymi śladami różnymi i zwiedzania tylu rzeczy, ale ja po prostu się urodziłam nad Niemnem, nie w Bohaterowiczach, wtedy w ogóle nie wiedziałam, że tam takie istniały, ale w Mostach Prawy, wtedy się to nazywały Mosty Prawe i były Mosty Prawe i Mosty Lewe. I tam było w poprzednim pytaniu w telewizji, było pan prosił, żeby opowiedzieć, jakie było życie po wojnie późniejsze. Nie z Bohaterowiczach, ale właśnie w tych Mostach chciałam powiedzieć. Więc ja pamiętam, jak może miałam 4 czy 5 lat, jak tworzyli kołchozy i ludzie wcześniej posieli na tych swoich poletkach, co tam mieli, zboże, a z kołchozu przyjeżdżali i chcieli skosić to. I ludzie, kobiety z dziećmi biegały tak z pola na pole i nie pozwalały skosić, żeby po prostu chociaż zebrać to zboże. I sypały piaskiem, by tam traktorem czy jakimś takim kosiarką jeździli i po prostu sypali piaskiem, żeby nie mógł pojechać z tym traktorem i kosić. No to przejeżdżał na drugie pole. No to następnie te kobiety z dziećmi biegały za tym i biegiem i na to następne pole. Gdzieś ktoś powiedział, gdzie znowu biegły. A potem jeszcze pamiętam takie rzeczy, że nie można było mieć no, więcej tam krów czy tego. I zresztą nie było możliwości niektórym. To co bardziej ludzie no, zaradni, to jakoś tam się utrzymali. No ale na przykład tak... Krowę zimą trzeba było podesłać, nie było czym. No to pamiętam, że do lasu z mamą jeździłam na sankach i gromaliśmy gałązki sosny i tym się podściełało. A w ogóle to jeszcze karmiło się czym. Nie można było słomy czy tam uzyskać, to była tak zwana pożnia, to znaczy po skoszeniu zboża, rżysko takie, ale tam nie było takie jak tutaj w Polsce, tam kilkanaście centymetrów zostawiali. Tam było jakieś tak około 5 centymetrów zostawiali to rżysko i ludzie to potem kosili i karmili krowy, albo dzieci zbierały te trawy latem w workach, pamiętam, i takie, no, no, na zimę, żeby krowy było karmić czym. Albo jeszcze świnie, żeby hodować, żeby tam jedną jakąś świnię sobie uhodować. Też tak pokryjomo, ale było to jakoś zabijać te świnie, żeby nie widzieli.
Dziękujemy bardzo pani Lucyno też za podzielenie się tymi swoimi doświadczeniami, swoimi wspomnieniami z tamtego czasu. Bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiamy i odbieramy kolejny telefon. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kto się do nas dodzwonił?
Tadeusz z Podkarpackiego.
Tak, prosimy bardzo.
Ja mnie zainspirowały te kresy wschodnie, szczególnie Białoruś, po obejrzeniu właśnie filmu Nad Niemnem. My tu z Podkarpacia mają bliżej wprawdzie na Ukrainę, okolice Lwowa i te tereny, które lepiej znane są z Białoruś, była taka jakaś odległa i przestrzennie, tu między od Rzeszowczyzny. No jakoś tak nie, bliżej nie znałem tych tamtych terenów, ale przy okazji będąc właśnie w Białymstoku, w Supraślu, tam zorganizowano wycieczkę do Grodna. I objechaliśmy, no to była dwudniowa, tylko niestety znacznie krótsza niż tamta pani, co słuchałem, ale pozwoliła poznać nam te najciekawsze miejsca i w Grodnie oglądać, zwiedzić samo miasto, a szczególnie było też i muzeum właśnie Elizy Orzeszkowej, właśnie w samym centrum. No ale to mówię, to wszystko było w dużym pośpiechu. I na cmentarzu byliśmy przy grobie autorki Nad Niemnem. Tam bohaterowicze były wspomniane, ale tam nie jechaliśmy. Natomiast ja byłem, jeśli chodzi o samą Białoruś, byłem bardzo pozytywnie zbudowany. Szczególnie opieką nad miejscami związanymi z historią Polski, z wybitnymi postaciami Polaków, którzy tam na tamtym terenie działali, bo przecież to był do II wojny światowej tereny, dawne kresy, tereny należące do państwa polskiego. Wtedy no, Nowogródek Mickiewicza. Dalej, następnie te, no a u nas z kolei tutaj wiąże się jeszcze taki no można powiedzieć epizod, że taki ksiądz, właśnie zakonnik Achilles Puchała, był jednym z tych 108 męczenników II wojny światowej. On został na placówce na terenie Białorusi jako jedyny kapłan. Znaczy tam odradzali mu wszyscy mieszkańcy, żeby opuścił. Opuścił tą parafię, wyjechał stamtąd, bo grozi mu śmierć. No, on właśnie zdecydował inaczej, że zostaje ze swoimi wiernymi, faktycznie zginął. Dzisiaj jest jako błogosławiony, zaliczony do grona, błogosławiony przez Jana Pawła II. Ale wracając właśnie do tych miejsc związanych z Polakami, no były również i te zabytki związane z polskością, no bo choćby właśnie to, co wspominała pani Nieświerz, wspaniale utrzymany zamek, wnętrza przebogate, no przypominające trochę łańcuch tutaj w naszym terenie, ale znacznie bogatszy, znacznie większy obiekt, świetnie utrzymany, zabezpieczony. W porównaniu do tego, co widziałem na Ukrainie, tych zabytki polskie jeszcze 10 lat temu, a tam na terenie Białorusi, no to mówi się niebo a ziemia. Tam było znacznie lepiej to wszystko utrzymane. Także Białoruś i te tereny no jakoś zainspirowały to, żeby się bliżej zainteresować historią. No tak, nie wiedziałem, przyznam się, że tutaj wysłuchałem z ciekawością tej audycji, bo nie wiedziałem, że dalszy los to jest rodzina Strzałkowskich, to właśnie ci bohaterowicze, bo tego no po prostu się nie, do tej pory nie słyszało nigdzie. To pierwszy raz takim wiadomości uzyskałem.
Dziękujemy bardzo, panie Tadeuszu. Pozdrawiamy i będziemy się kontaktować. Szczęść Boże.
Najbardziej dziękuję.
Ja może tak w ramach uzupełnienia, ponieważ tu już dwoje naszych słuchaczy wspomniało Nieświeże i ktoś, kto nie był na Białorusi, to nie wie na dobrą sprawę, o czym ci państwo mówili. Nieśwież to ogromny kompleks Radziwiłłów, no, kompleks pałacowy. Zostały tam niezniszczone szczątki Radziwiłłów. właściwie to jest taki nasz polski Wersal, odbudowany za pieniądze. Tu pan powiedział, że no faktycznie nie była ziemia w porównaniu z Ukrainą. To prawda, ale tutaj wysiłki raczej polskich władz spowodowały, że Nieświeżo otrzymała dotację z UNESCO i został ten kompleks wyremontowany i naprawdę jest, robi duże wrażenie. To, co jest istotne, niestety, to przed pałacem, przed tym całym kompleksem pałacowym Nieświeży stoi pomnik armii czerwonoarmisty i świeci się wieczny znicz chroniący majątki radziwiłłowskie przed Polakami. Natomiast drugi zamek w Mirze, tu nikt z państwa nie wspomniał, też jest wyremontowany, też jest to zamek Radziwiłłów i tam właśnie dzieje się akcja pana Tadeusza, słynny strzał do księdza Robaka i to też warto zobaczyć. To tak woli rozszerzenia tematu Nieświeży Miru.
Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta z wschodniej strony. Witam. Chcę powiedzieć, że ja byłam na Białorusi, pracowałam tam od 16 lat i po prostu miłość tamtych ludzi do Polski była ogromna. Mówili mi, że ty mów do nas po polsku, bo my cię rozumiemy. No my do ciebie nie będziemy do ciebie mówić po polsku, bo właśnie nie umiemy. Znam taką rodzinę, gdzie było ich chyba 9 i jedna osoba wyjechała do Polski, brat, a reszta została na Białorusi i jedna z tych, z tego rodzeństwa tak się starała, że dostała obywatelstwo, wszyscy mają wpisane obywatelstwo białoruskie, a ona dobiła się tego, że miała obywatelstwo polskie. Aż do śmierci, że tak powiem. No jest, znam też taką historię, jak opowiadał jednej znajomej, jedna znajoma mi opowiadała, że jej ojciec miał sen, że nad Świtezią była kobieta, która tonęła, ale się uratowała i mówi, że dwóch chciało mnie tu utopić, ale im się nie udało. No i ten pan, który miał ten sen, mówił, że to właśnie była Polska, że ona jednak przetrwała. No i jestem, co tu pan mówił, to jestem taki jakiś żal do Polaków, że po prostu jakby byli zapomniani, ale my znamy historię i wiemy, jak to było. Także no, ta audycja piękna mówi o tej prawdziwej historii, a przeżyli bardzo dużo. Bardzo dużo.
Mm-hmm. Dziękujemy bardzo za to świadectwo, za to podzielenie się. Panie Robercie, czy jakieś słowo komentarza jeszcze?
Tak, społeczność białoruska, czy to są Polacy, czy Białorusini, czy Rosjanie mieszkający tam, oni mają bardzo pozytywny stosunek do nas tutaj mieszkających w granicach Polski. I niezależnie od pochodzenia, czuć tą empatię, to ciepło, zawsze są mili i trzeba o tym pamiętać, bo to nam się zbyt często w historii, jeżeli chodzi o takie stosunki sąsiedzkie, nie zdarzało i to trzeba doceniać. Natomiast oni za wszelką cenę potrzebują tego języka polskiego, potrafią nawet coś powiedzieć, tylko niektórzy wstydzą się, ponieważ nie mówią płynnie. Aczkolwiek ci starsi Polacy mówią cały czas w domach po polsku, a dzieci czy wnuki bardzo chętnie w tej chwili chcą uczyć się na siłę języka polskiego. Polska dla nich to jest po prostu kraina szczęścia.
Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Beata z Gdańska mówi.
Witam.
No, z rozrzewnieniem wysłuchałam tej audycji, tym bardziej, że jestem potomkiem właśnie Florentego Orzeszko, także znam te losy. Moja mama jest z domu Orzeszkowa i no po prostu przez godzinę łzy mi się cisnęły do oczu. No muszę powiedzieć, że ta historia z Elizą Orzeszkową dla rodziny jest taka bardzo zawiła, bo jak wiecie, ona z Piotrem żyła tylko w początkowym okresie dobrze. Bardzo się przyjaźniła z moim prapradziadem Florentym Orzeszko. Wiem, że właśnie Piotr, mimo że nie był za bardzo za tym powstaniem styczniowym i to jednak tego Traugutta pomógł w tym Ludwinowie wywieźć. Natomiast no, mój prapradziad właśnie był lekarzem i Florenty Orzeszko później był zesłany na Sybir, więc mój osobisty dziadek urodził się tam w Tomsku już. I dopiero w latach rewolucji w 1917 roku wrócili przez Finlandię tutaj do Polski na ziemię. No szczególnie właśnie te historie, jak pan opowiada o tej polskości, o tych dramatycznych przeżyciach, myślę, że to jest tak ważne dla młodzieży. Ja jestem też nauczycielem, więc też słuchałam tej pani z ogromną przyjemnością. Sama byłam w Grodnie. Udało mi się tam nawet śpiewać Ave Maria, bo jestem muzykiem, więc z rozrzewnieniem naprawdę słucham. I uważam, że warto naprawdę takie audycje prowadzić. Tym bardziej, że no pokolenie nasze jest uczone zupełnie czegoś innego. I tyle chciałam jeszcze pozdrowić moją ukochaną mamę, która na pewno was słucha. Mamę Danusię, która mieszka też w Gdańsku. Ma już 88 lat, ale na pewno przeżywa tak wspaniałą audycję.
Pani Beato, gorąco i serdecznie dziękujemy za podzielenie się tymi, myślę, że ważnymi i bardzo niecodziennymi informacjami. Również gorąco pozdrawiamy mamę. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
No ja chciałbym prosić panią Beatę o numer telefonu, oczywiście nie na łamach audycji i chciałbym się skontaktować. No jestem zaszczycony i szczęśliwy, że mamy kontakt z potomkiem rodziny Orzeszków. To było nieszczęśliwe. Ona właściwie, Eliza Orzeszkowa, czy z domu Pawłowska, ona nie żyła źle ze swoim mężem. Po prostu on miał 33 lata, ona miała 16. To te ożenki ówczesne często powodowały te nieszczęścia i doprowadziła Eliza Orzeszkowa do unieważnienia ich małżeństwa. Natomiast to bardzo, bardzo ciekawe, że mamy takiego słuchacza wśród nas. Bardzo się cieszę.
Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiesław, południowa Opolszczyzna.
Witamy.
Jak byłem w technikum, to byłem pod urokiem powieści Elizy Orzeszkowej nad Niemnem i pamiętam, że oczywiście miałem świetnego polonistę po Jagiellonce, pewnie to też miało jakieś znaczenie, ale nie wiem, ilu nas chłopców w technikum przeczytało wtedy te powieści. Ja przeczytałem od początku do końca i tak mi pozostało, że zawsze się tym cieszyłem, ale potem jako student filologii też miałem takie doświadczenie, że moje koleżanki, które kończyły liceum, pewnie nie wszystkie, ale niektóre zapewne, też jakoś tak negatywnie o tej powieści mówiły. W sensie nie, żeby krytykowały, tylko że po prostu, że się im to czytało. A później już jako nauczyciel też miałem takie doświadczenie wśród polonistów, że raczej nie preferowali swoich zachwytów nad Niemnem tą powieścią. I dziwiłem się bardzo, bo miałem wrażenie, że może ja mam jakieś skrzywione gusta i preferencje moje są niewłaściwe, polonistyczne, ale dzisiaj jestem pewny, bo często wracam do tej książki, czasami na wakacje biorę, że jednak jest to wspaniała powieść i to, co właśnie chciałem powiedzieć, to wydawało mi się, że nauczyciele nawet czasami stają po stronie uczniów, usprawiedliwiając ich za to, że opisy przyrody są nudne, że tak ciężko się to czyta, a ja uważam wręcz przeciwnie właśnie, że opisy przyrody są wspaniałe i warto było uczniów zachęcać właśnie, jakoś przekonywać do tego, choć to jest bardzo trudne dzisiaj, zwłaszcza kiedy młodzież słyszę, korzysta głównie ze streszczeń, tak ciężko namówić do przeczytania noweli czy dramatu jakiegoś niedługiego, a taka długa powieść obszerna, no właśnie wymaga być może pewnej wrażliwości. Ja się bardzo cieszę, że tak się ze mną stało w moim życiu. Do Kresów mam wielki sentyment. Moi rodzice pochodzą wprawdzie z Pokucia, czyli z południa, ale naszych Kresów między Stanisławowem a Kołomyją, z Otyni, ale, ale kiedy biegliśmy z kolegami po raz pierwszy przez Litwę, bo przez Białoruś później, ale przez Litwę biegliśmy do Wilna w 2002 roku, to mam taki epizod, który no właśnie jest ciekawy, bo zatrzymaliśmy się za Olitą nad Niemnem, po drugiej stronie na brzegu wschodnim i tacy radośni byliśmy, zwłaszcza ja się cieszyłem, flagę wyjęliśmy z busa biało-czerwoną, koledzy biegli swój odcinek, a myśmy mieli chwilę czasu, żeby tam zdjęcia porobić, miałem kamerę też, więc nakręciłem fragment filmiku małego, krótkiego, a potem zdjęcia też robiliśmy i w ferworze emocji zostawiłem na słupku takim białym, betonowym aparat. Dopiero się zorientowałem w samochodzie, jak goniliśmy tych naszych kolegów po wielu kilometrach, że ten aparat został nad Niemnem i już koledzy chcieli oczywiście wracać, ale ja nie chciałem burzyć naszego porządku organizacji tego biegu sztafetowego, tej pielgrzymki naszej do Wilna. Ten aparat został, więc tak to pamiętam, ale kiedy w 2015 roku biegliśmy z kolei do Kuropat w okolicach Mińska, tam na to uroczysko z krzyżami, o którym wspominała jedna z pań wcześniejszych słuchaczek, która telefonowała, więc wtedy mieliśmy tylko 48 godzin na to, żeby dobiec tam do Mińska z Polski i wrócić też w tym czasie, więc nie było okazji, żeby być w Grodnie, ale no, wybraliśmy, że będziemy wracać już, bo wtedy do Kuropat biegliśmy, a z powrotem już wracaliśmy samochodem, więc wybraliśmy Nowogródek i też nie mogliśmy zdążyć do Zaosia. W tym miejscu chciałoby się być, ale to wielkie, wielkie wrażenie. Do czego zmierzam też? Chciałem za chwilę, aby pan gość nasz szacowny zechciał mi odpowiedzieć na pytanie, czy pan mówił o tym, że sceny do filmu Nad Niemnem, pod którego też jestem wielkim, wielkim urokiem i gry aktorskiej i tego filmu. Ten film też utwierdził mnie w przekonaniu, że mój gust nie jest jakiś wykrzywiony, wypaczony, że Nad Niemnem to jest wspaniała powieść i pan Koźmiński, reżyser, no nie zniszczył tego dzieła, bo czasami się zdarza, że artyści potrafią z perełki, z arcydzieła zrobić gniota, ale tutaj mamy potwierdzenie, że to wspaniale zrobił. Znam wiele opinii właśnie bardzo pozytywnych o tym filmie. Ja sam wracam często do tego filmu. Chciałem zapytać, czy nad Wartą, jeśli pan zna takie szczegóły, czy nad Wartą w okolicach Krzeczowa, czyli tutaj Wielunia, były kręcone sceny, bo jak tam jeździliśmy na obóz harcerski wielokrotnie przez lata, to pewnego razu przyjechaliśmy na wakacje i usłyszeliśmy, że tam były kręcone w innych miesiącach sceny właśnie z takiego wysokiego brzegu nadwarcieńskiego, być może scenę właśnie Sobótki, tak, kiedy te łodzie, tak, ta scena jest znana z filmu, kiedy na łodziach te światełka i taka piękna, romantyczne ujęcie, być może tam, ale to pana właśnie Pawłowskiego chciałem zapytać, a inna rzecz, no też chciałem powiedzieć, że ten film jest wspaniały i tego filmu dokumentalnego, który pan zrobił, nie znam i chętnie obejrzę. Natomiast chciałem zapytać, czy panu znany jest film z początku lat 2000, bo taki film nagrałem kiedyś na wideo, nie umiem teraz sobie tego znaleźć, bo mam mnóstwo tych kaset, to nie jest łatwe, ale mam to opisane i pamiętam taki film o bohaterowiczach był. Nawet ten film prezentowałem w szkole uczniom, taki 25-minutowy rekonesans po tamtej okolicy, gdzie toczy się akcja nad Niemnem i ci ludzie przedstawiali się jako właśnie potomkowie bohaterowiczów. Chciałem zapytać po prostu, czy to jest prawda. Więc te dwa pytania o ten film dokumentalny, wcześniejszy być może niż pański, a może to pan jest właśnie autorem tego filmu, i o tę scenę z Nad Niemnem, która mogła być kręcona nad Wartą w okolicach Wielunia, Krzeczowa konkretnie.
Panie Wiesławie, gorąco dziękujemy i pozdrawiamy. Oddajemy głos naszemu gościowi.
Panie Wiesławie, nie potrafię powiedzieć, czy w okolicach Wielunia był nagrywany film, ponieważ ja wówczas byłem uczniem i widzem. Do głowy mi nie przyszło, że się kiedyś będę zajmował tą tematyką. Natomiast rozmawiając z aktorami, ich wspomnienia o Warcie opowiadał Adam Mariański, czy Jan Bohaterowicz, jedynie z taką ciekawostką, że on nie potrafił pływać na czółnie i robił to kaskader, ponieważ on gdzieś tam wpadł do tej Warty i to wcale nie było ani miłe, ani bezpieczne. Dlatego spytam go o ten Wieluń, jak będę go widział. Może kiedyś uda mi się panu odpowiedzieć. Nie znam również tego filmu o Bohaterowiczach wcześniejszego, dokumentalnego. Myślę, że to byłoby dla mnie też bardzo ciekawe, żebym mógł taki film zobaczyć. Nie znalazłem.
Odbieramy kolejny telefon. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Księżyna koło Białego Stoku.
Witam.
Ja powiem tak, jak się przedstawię, że jestem urodzony, można powiedzieć, nad częścią Niemna, bo nad dopływem. Tuż za Grodnem, w stronę Sopoćkin-Teolina, tam wpada Lososina. A ja się urodziłem w Klimówce, nad rzeką Klimówka, która jest dopływem Lososiny, więc jak pierwszy raz byłem tam, tam chyba część nawet Grodna się nazywa Lososina, czy to już jest poza Grodnem. W każdym bądź razie takie mam jakby z tym Niemnem związki z urodzenia, od dzieciństwa. Później jest jeszcze rzeka Odla i Odelsk. Odelsk, który był ustanowiony dekretem króla ostatniego Jagiellończyka, syna Władysława Jagieły. Odelsk w 1482 roku, zdaje się, drugim umarł, pierwszym. I tam był chrzczony mój ojciec. Ojciec o nazwisku Soloma, to wchodzi w skład takiego chorągwianego rodu obrońców kresów. To pan pewnie Robert wie, o czym mówię. Teraz, jeśli chodzi, żeby tutaj, no bo kilku nauczycieli tutaj zabierało głos. Ja nie jestem nauczycielem, natomiast mam pół rodziny nauczycieli. Pewnie oni by dłużej tutaj zajmowali antenę. Ja powiem o takim szczególe, który spotkał mnie za przyczyną mojej rodziny, do której odniosę tu cioci. Ciocia była w Sopoćkinach twórczynią hospicjum. Ja założyłem Stowarzyszenie Samarytanin, który no głównie chyba ze względu inspiracji cioci, zresztą ona przyjechała do Białegostoku, jak była zakładana ta organizacja, bo to jest katolickie stowarzyszenie, i nawet z psalem zaśpiewała. Ciocia już nie żyje od 2002 roku. Tam się nabawiła raka w tych Sopoćkinach, właściwie w Teolinie, bo tam jest w Teolinie kościół Najświętszej Marii Panny i Józefa, świętego Józefa Kuncewicza. I tam zaprosiła mnie na... Znaczy, aha, jeszcze wcześniej. Klimówka to była kiedyś... To byli Dominikanie. Dominikanie, konwent pięciu klasztorów, do której i Sejny należały, i Różanystok, i Cieciorówka, i Tuklimówka, ale to za długo bym mówił. W każdym bądź razie, jeśli chodzi o Odelsk, bo pierwotna organizacja tego kościoła właśnie tam jest kościół katolicki od 1480 roku. I tam mojej babci kuzyn to jest właśnie ksiądz Tadeusz Kondrusiewicz. Więc to jest taka, powiedzmy, związek tutaj od tej strony, od Wołkowyska. Natomiast tam w stronę, tam 25 kilometrów w stronę już Sopoćkin, to pracowała ciocia przez wiele lat. I tam poznałem takiego Sopocianina, czy to był już mój przyjaciel później, założyciel Komitetu Obywatelskiego Ziemi Białostockiej. To był pan profesor Falicki, Zdzisław Falicki, on był z Sopoćkin. On tam się nie bardzo przyznawał, nawet niedawno jak rozmawiałem tam u doktora Borowskiego w hospicjum, to ci lekarze, jego koledzy psychiatrzy mówią, no nie, on się przecież urodził w Augustowie. On po prostu musiał ukrywać swoje jakby dane osobowe, bo być granatowym policjantem to wcale nie było takie przyjemne w tamtym czasie, kiedy on studiował. Teraz następnym takim właśnie, no bo tam wiele razy jeździłem do tych Sopoćkin, tam zawiozłem też innego takiego mojego przyjaciela, księdza profesora Antoniego Misiaszka. Pozdrawiam, z Gdańska. On tam był właśnie na rekolekcjach, prowadził rekolekcje wśród tych właśnie Polaków, bo to Sopoćkinie to jest dekanat właściwie Teolin, bo za Rzeczką to już jest Teolin, to jest taka dość skomplikowana tam, skomplikowana narodowościowo i z polskością był problem, bo jak linia Kierzona, właściwie nie tyle Kierzona, co Numiera, no, braci Kurskich, tam kuzyn był ten Numier, on kupił sobie te...
Panie Józefie, pamiętajmy, że czas jest ograniczony, ja jeszcze inni czekają.
Tak, dobrze, skrócę do pewnego epizodu. Więc tak, w 98 roku obchodziliśmy z moją małżonką 20. rocznicę ślubu, ale zawartego na Jasnej Górze. I moja ciocia, zakonnica właśnie, Marcja Dergiewicz, Marcja to była jej zakonne imię, Srafitka, zaprosiła nas, powiedziała, że nam tam urządzi właśnie taką rocznicę. No i tam nas tutaj w Kuźnicy nie było problemu, przejechaliśmy granicę, natomiast tam nas zatrzymali w strefie nadgranicznej ci Białorusi pograniczniki, no i tam ledwo nas przepuścili, już kościół był od godziny przygotowany, w końcu dojechaliśmy i ja czytałem lekcję. I w trakcie tego czytania wszedł taki ktoś w takim skórzanym płaszczu, trochę pod styl, no, jak nasza obecnie chodziła kiedyś w takich strojach, więc myślałem, że może to jest dalszy ciąg tego naszego problemu z dojazdu do Sopoćki, no bo to jest strefa nadgraniczna, tam dalej Kalety, już dalej kanał augustowski. No i później już po tej mszy świętej na przyjęciu pytam tego pana, mówię, pan chyba w tych służbach białoruskich nas zatrzymali. Nie, ja jestem księdzem, jestem w Petersburgu proboszczem parafii świętego Stanisława biskupa. No i mówi, że mnie zna po głosie. Nie, przepraszam, powiedział, że mnie zna, więc ja mówię, skąd? Mówię, może jestem żeglarzem, może gdzieś na Mazurach, bo on powiedział, że na Mazurach się urodził. Okazuje się, że był na 16 grudnia w 80 roku na odsunięciu pomnika Trzech Krzyży w Gdańsku i poznał mnie po głosie. Zresztą stamtąd powziął też postanowienie o stanie duchownym, czyli stamtąd czerpało się też jego powołanie. Teraz jest w Niżnym Nowogrodzie i przeszedł COVID, także też proszę
pięknie
o modlitwę za
księdza Krzysztofa
Pożarskiego.
Panie Józefie, gorąco i serdecznie dziękujemy też za podzielenie się tym świadectwem i tymi swoimi wspomnieniami dotyczącymi właśnie tamtych terenów. I odbieramy kolejny telefon. Halo.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto się do nas dodzwonił?
Ja tak króciutko chciałam tylko powiedzieć, że...
Jak ma pani na imię?
Wiesława z Kanady dzwonię.
Witam.
35 lat temu, przylatując do Kanady, poznaliśmy, bardzo krótko powiem, bo właśnie z tych terenów pochodzi John Radziwiłł, ostatni z Radziwiłłów, który, to nie będę całej historii opowiadać, jak Niemcy pomogli całej rodzinie przedostać się do Włoch i tam właśnie pracował jako, John Radziwiłł pracował jako prawnik amerykańskiej firmy, a w związku z tym, że obawiał się, że do rządu dojdzie partia komunistyczna, dlatego pomyślał, że w tamtym czasie najlepsza była spokojna, nie, zaangażowana politycznie Kanada. No i do tego, do Pentingtonu, na południe Kanady, gdzie akurat myśmy trafili, no i poznaliśmy pana Johna Radziwiłła, żonę Włoszkę miał i córkę Olgę. Także wiele tam historii takich, bo żeśmy się na krótki okres zaprzyjaźnili, bo potem myśmy polecieli w górę Kanady jeszcze. O swoim kuzynie, który się ożenił z Jacqueline Kennedy, Stanisławem Radziwiłłem i właśnie córka Radziwiłłów, tego ostatniego Radziwiłła, studiowała w Stanach dzięki pomocy właśnie tego Stanisława Radziwiłła. Także to taka krótkie wspomnienie z tamtych czasów i z tamtych terenów. No, program jest przewspaniały, także jestem szczęśliwa, że mogę słuchać.
My również...
Mimo, że tylko byłam tam parę razy, a dużo wspomnień nie mam z tamtych terenów.
Tak, ale zawsze, Panie Wiesławo, są tacy, którzy nie byli nigdy. Bardzo dziękujemy za to podzielenie się i za to też przypomnienie nam historii właśnie tego ostatniego potomka Radziwiłłów. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego, pozdrowienia dla Kanady.
Dziękuję, z Panem Bogiem.
Chciałbym pozdrowić panią z Kanady i powiedzieć, że w Kanadzie znalazła się na emigracji wspaniała aktorka, która zagrała w Nadniemnem wdowę po Korczyńskim, pani Nowotarska, z którą w mojej książce też znajdziecie państwo wywiad. I ona tam tworzy do dzisiaj z córką wspaniały teatr. Widziałem sztukę w Wilnie, wystawiały, przyleciały do Wilna, Ordonka. Dalej jest w bardzo dobrej kondycji i myślę, że ta pani będzie miała możliwość obejrzenia pani Nowotarskiej gdzieś tam w Kanadzie, w polskim teatrze.
Odbieramy kolejny telefon. Halo?
Halo?
Tak, szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Chrystus, Maria dla Ciebie, tak?
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam księdza, ojca prowadzącego.
Bóg zapłać.
Oraz szacownego pana Pawłowskiego. Cieszę się, że się dodzwoniłem, bo do tej pory ucieszyłem się też, że ktoś z naszych krewnych mieszkał w Gdańsku, to znaczy ze strony pani Orzeszkowej Lidy, bo ona była ciocią mojej babci. Ja dzwonię z północnej Polski, ale na Sikorzycy mieszkał Jan Bogatyrewicz, mój dziadek. Miał syna Władysława Bogatyrewicza, którego, to jest brata mego, mojej mamy, którego tydzień przed weselem bolszewik bezczelnie na zabawie zabił kulą taką ołowianą na sprężynie i na drugi dzień bezczelnie chodził z opaską po wsi i nic mu się nie stało. Natomiast z kolei w Katyniu zginął, z kolei zamordowany został kapitan Bronisław Bohaterewicz. Też był bronkiem Bronisław Bohaterewicz, który był bratem mojej mamy. Natomiast ojciec mój uciekać musiał, uciekł w Grodnie z transportu wskutek po prostu zaniedbania wartownika, który w dzień Wigilii, gdy zostali załadowani i zgonieni do Grodna, załadowani na wagony, mieli być wywiezieni po prostu w ramach eksterminacji, akcji takiej. Było ich na pewno ponad 1000 w dzień Wigilii. Tak jest. I ojciec pod pretekstem opróżnienia pęcherza nad nogą rozsunął drzwi, nad nogą wartownika, prawda, przesunął jedną nogę, drugą sunął się pod wagon i dzięki temu może jesteśmy na świecie, prawda, i ja dzisiaj dzwonię. W każdym razie później oczywiście mieszkał po przekroczeniu granicy w Sokółce na plebanii, gdzie ten właśnie słynny, ta słynna hostia i ten proboszcz, który właśnie w tym kościółku ukrywał przez pół roku ojca, to jest do czasu, gdy on później z Sokółki się, prawda, przez znajomych, prawda, na Mazury dostał, nie? Także był on przed już śmiercią w latach 80 za Gorbaczowa już. Tam pojechał po raz ostatni i proszę szacownych słuchaczy, szacownego autora książki tej, chętnie ją przeczytam. Zawsze z łezką wokół oglądam film i, prawda, czytam tę książkę wielokrotnie. Cioci mam, to znaczy kuzynki. Wracając do Polski, ciekawą rozmowę przeprowadził z lekarzem weterynarii, który uratował ze stadniny klacz, która się nadziała na żerć. Później po prostu mieli ją dobić, a on ją uratował. I Później to kupił sobie bryczkę, jeździł po Grodnie piękną bryczką i spodobała się ta klaczka tej krwi arabskiej, prawda, szefowi policji bezpieki w Grodnie, nagabywany wielokrotnie. Nie poddał się, w końcu został aresztowany i trzymany w celi. I proszę sobie wyobrazić, jaką metodą to były lata 87-88 w ubiegłego wieku. Gdy nie pomogły, prawda, nagabywania, został sprowadzony do celi, gdzie w piwnicy, pod sufitem, za kratą była woda, pływały dwa trupy, wyciągnięto przy nim hakiem trupa i młotem rozbito mu głowę. I on wtedy załamał się i sprzedał mu, prawda, tego konia, prawda.
Panie Krzysztofie,
proszę ojca,
bo jeszcze...
dlatego mówię o tym, dlatego jest strach do dzisiaj jeszcze ludzi, którzy tam, prawda, mieszkają przed restrykcjami. Także dumny jestem, że ktoś podjął ten temat, bo oglądałem ten film dokumentalny o protoplastach naszych. Dumny jestem z pięknej książki, prawda, pani Orzeszkowej. A żona ją wielokrotnie czytała. Ja też nie, ale to jest wspaniała rzecz. Smutę się, że są ludzie, którzy oceniają tak nisko twórczość, prawda, pani Orzeszkowej.
No niestety. Panie Krzysztofie, gorąco i serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy również. Wszystkiego dobrego. Prosimy pana Roberta o słowo.
Pan Krzysztof powiedział, nie pomylił się, nazywając Bohaterewicz, tak? Tutaj o Bronisławie Bohaterewiczu w obu książkach znajdziecie państwo informacje i w powieści on się pojawia i pojawia się w dokumencie. Za czasów cara zmieniano celowo niektóre nazwiska, wypaczano, szczególnie po powstaniu listopadowym, to była plaga, w związku z czym Bohaterowicz i Bohaterewicz, to Bronisław, to na pewno była rodzina, także tu nie ma żadnego błędu. Ja się cieszę, że pan oglądał, natomiast nie przejmowałbym się do końca tymi, którzy mówią, że Orzeszkowa to była zła pisarka, to znaczy, że nie przeczytali jej dokładnie.
Dokładnie. Odbieramy kolejny telefon. Halo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witam serdecznie zgromadzonych i ojca oraz włączyłam się niedawno do audycji. Moje na imię Dorota. Dzwonię z Norwegii, ale chciałam przedstawić taką sytuację właśnie o, nie wiem, czy to dotyczy też, no bo właściwie całych kresów. No wiadomo, że teraz mówimy o głównie o właśnie Bohaterowiczach, ale wiem, że moi rodzice pochodzili właśnie z tamtych stron, z kresów, konkretnie z Huciska Brodzkiego. Jest to mała miejscowość koło Brodów. Brody, Lwów. No wiem, że tato często wspominał i opowiadał między innymi o Katyniu. My jako dzieci słuchaliśmy tych opowieści, które no, w latach 70. były zakazane. Zakazane i o tym się nie mówiło, tylko w rodzinach. Ale chciałam nawiązać do takiej sytuacji, że był hrabia Bocheński. To było na Podkamieniu. Podkamień, Brody. To był klasztor, który był hrabia Bocheński, który miał jedynego syna, którego oddał jako kapłana. Nie wiem, czy to nawiązuje do tej audycji. Bardzo przepraszam za tą wzmiankę, ale wiem, że te nasze kresy, bo praktycznie moi rodzice tam się urodzili w 17 roku, tata, mama w 22 i to były ich tereny. Tam są groby moich dziadków, no oczywiście, których nie miałam możliwości poznać, ale wiąże to się z ogromną historią i z łezką w boku, że właśnie takie losy były naszych rozrzuconych po świecie Polaków. Dziękuję bardzo i przepraszam za włączenie tego wątku. Dziękuję
nie ma
bardzo,
za co przepraszać, pani Doroto. Gorąco, gorąco dziękujemy również za podzielenie się tym świadectwem.
Ja również dziękuję bardzo. Brody to obecna Ukraina, tak? Byłem w Brodach, jest tam cmentarz, bardzo duży cmentarz poległych polskich żołnierzy podczas wojny polsko-bolszewickiej. To, co mi się udało, jak już pani nawiązała do Brodów, i bardzo dobrze, one miały bardzo dużo wspólnego również z Nowogródczyzną czy z Grodzieńszczyzną, ponieważ nie było kiedyś pociału na Białorusi Ukrainę. To były tereny Wielkiego Księstwa Litewskiego czy II Rzeczpospolitej w następstwie, tak? Natomiast w tych Brodach udało mi się, na tym cmentarzu Ukraińcy zrobili taką drogę, przejeżdżali sobie po tych grobach furmanką, krzyże były powbijane. Udało się doprowadzić do ogrodzenia tego cmentarza, odrestaurowania wielkiego pomnika z białym orłem, którego rozstrzelali Sowieci w 1939 roku. I ten cmentarz, dba o ten cmentarz polska organizacja Orzeł Biały na Ukrainie w tej chwili i jest pod taką opieką i ochroną. Był tam również nasz konsul, były ze Lwowa. Także Brody są również bardzo bliskie i ten podział na Ukrainę i Białoruś to taki trochę tu graniczny, jest sztuczny, także jak najbardziej tematycznie.
I odbieramy jeszcze jeden telefon. Halo?
Senatorem Nowogródka był księdza Stanisława Małkowskiego, dziadek Władysław Malski. Był senatorem Nowogródka, jego żona Zofia Malska zginęła w powstaniu warszawskim. To byli rodzice pani Krystyny Malskiej, Małkowskiej potem, która skończyła w Wilnie Uniwersytet Stefana Batorego.
Mm-hmm.
Myślę, że to takie dość istotne, bo to właśnie dotyczy tych stron. A od księdza Małkowskiego można się dużo dowiedzieć.
Dziękujemy bardzo pani Danuto, pozdrawiamy i życzymy wszystkiego dobrego. No właśnie, tytuł pana książki, bo już powoli trzeba nam, że tak powiem, lądować z naszą audycją, to Płynąc po dnie Niemna. Nawiązanie do tego, że każda historia ma jakieś, możemy powiedzieć, dno, czyli ma jakiś drugi sens, ma jakieś drugie dno, czy ma jakieś głębsze znaczenie. O to mi chodzi. I często tutaj w tych telefonach naszych radiosłuchaczy wybrzmiało to, że ta historia naszych rodzin sięga czasami dużo dalej. My ograniczamy się często do znajomości naszych dziadków, naszych może tam jeszcze pradziadków. Natomiast to sięgnięcie głębiej, to też taki apel do wszystkich chyba młodszych słuchaczy. Póki jeszcze żyją nasi dziadkowie, daj Panie Boże, jeżeli jeszcze żyją nasi pradziadkowie, żeby pytać się, gdzie są nasze korzenie, skąd jesteśmy, bo czasami nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, a potem często przychodzi refleksja i już jest za późno.
Tak, dokładnie. Myślę, że każdy z nas miał taką sytuację w życiu, że szczególnie kiedy był bardzo młody, że to niekoniecznie jest ciekawe, a to kiedyś jeszcze babcia czy dziadek mi opowie, tylko niestety ulotnie, czy to szybko gdzieś ulatuje wraz ze śmiercią bądź chorobą dziadków i trzeba te rzeczy łapać, mówiąc kolokwialnie, póki czas. I to jest bardzo istotne. Tutaj któraś z pań, która dzwoniła, powiedziała, że pochodzi jej rodzina z okolic Mostów. Mosty a Bohaterowicze to jest ten sam rejon, mostowiecki. Także i też nie wiedziała nic o Bohaterowiczach. Także mamy ogromne braki wiedzy, ale to nie wynikające z tego, że my jesteśmy, nie wiem, ciekawi czy mało zdolni, po prostu tych informacji ciągle brakuje. I ja te dzisiejsze audycje mnie bardzo podbudowały, bo ja zauważyłem, że nie pierwszy raz, ale dzisiaj to chyba tak dosyć głęboko to trafia do mnie, że ten temat jest bardzo potrzebny i że ludzie tego potrzebują, chcą o tym słuchać, wiedzieć, bo brakuje ciągle informacji na ten temat.
Odbierzemy jeszcze jeden telefon. Halo?
Potrzebują, chcą
Halo, prosimy bardzo.
Halo?
Tak, szczęść Boże, prosimy wyłączyć radio, będzie łatwiej.
Słuchaj, ja wychodzę do innego pomieszczenia, żeby...
Dobrze, prosimy bardzo.
O, dobrze, już jestem gdzie indziej, także tak. Już nie będzie...
Prosimy.
Mam jedno króciutkie uzupełnienie. Otóż bardzo słynne takie powiedzenie Gloria Victis, chwała zwyciężonym, pomnik poświęcony właśnie i polskim powstańcom aż do powstania warszawskiego na cmentarzu wojskowym Powązki w Warszawie. Dlaczego łączę z Elizą Orzeszkową? Bo no dzisiaj jesteśmy skłonni po powstaniach, znaczy nie my, tylko powiedzmy nasi adwersarze, do potępiania dowódców, powstańców, powstania warszawskiego, a także i powstań XIX-wiecznych, no bo to były powstania przegrane. A i tak było po powstaniu styczniowym, kiedy no, znowu przegrana, prawda, ale żeby jak gdyby nie było tego odium, pretensji, żalów, Eliza Orzeszkowa ukuła termin Gloria Victis, sława zwyciężonym. Nie, że znowu przegraliśmy, że to przegranie. Negatywne, tylko chwała zwyciężonym, czyli równorzędnym tym, z którymi walczyli i chwała im. Nie pretensje do nich, że teraz syłki, konfiskata majątków, rozstrzelania i tak, rozstrzeliwania i tak dalej. I to jest jedna z moim zdaniem największych zasług Orzeszkowej, że ona podniosła naszych powstańców do wyżyn dosłownie, do równorzędności z carskim wojskiem, z carskim żołnierzem, z tą armią największą w Europie i pewnie na świecie wtedy, że nasi byli równorzędni, także i bracia Litwini, którzy no różnie się zachowują teraz i ten, ale jednak brali udział i tam było powstanie styczniowe. I to dotyczyło wszystkich, którzy należeli do Wielkiej Rzeczpospolitej, także i Litwinów walczących, i tam jeżeli ktoś z Rusi i tak dalej brał udział. Więc to bardzo, bardzo warto pamiętać, że Gloria Victis, sława, chwała, sława zwyciężonym.
Bardzo dziękujemy też za te refleksje.
Jeżeli mogę już króciuteńko w jednym
dosłownie zdaniem, jednym zdaniem, bo mam mało czasu.
Byłam w Grodnie, byłam w Domku Orzeszkowej, byłam na grobach, ale to było jeszcze 1980 rok. I tam było trudno w ogóle pojechać, trudno było wjechać, trudno było wyjechać i była fatalna pogoda. Był mróz, ale jednocześnie taka braja roztopiona od tej soli na ulicach. Szliśmy pieszo przez Grodno. Także ja tak wspominam trochę tak smutno, minorowo i dworek, cmentarz, ale niezależnie od tego, że ta aura tak wpłynęła na moje wspomnienia, to podziwiam i film Nadniemnym, no i bardzo jestem teraz zachwycona tym, co nasz gość mówi, że ciąg dalszy i no ja uważam, że film Nadniemnym był doskonały, a teraz to nawiązanie do tego, te melodie, które ksiądz puszczał, to tak te wspomnienia wszystko odnowiło i tą moją bytność w Grodnie, a w ogóle Orzeszkową. Ja jestem biologiem z wykształcenia, botanikiem, to ja czytałam te opisy. Miód na moje serce, dosłownie.
Pięknie, pani Tereso, bardzo dziękujemy, bo musimy już lądować. Bóg zapłać.
Czy ewentualnie zostawić jakiś adres, nie za bardzo?
Spokojnie, tym się zajmiemy, dobrze? Tak, tak, tak.
Po telefonie dojdziemy.
Dobrze, tak, 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 dobrze. Pani Tereso, gorąco dziękujemy, pozdrawiamy. No właśnie, panie Robercie, przychodzi nam powoli już, nawet nie powoli, ale przychodzi nam po prostu podsumowywać naszą audycję. Co zrobić jeszcze tak ostatnim zdaniem, żeby niemen nie był niemy?
To smutne, że dobiega audycja do końca bardzo szybko i telewizyjna i radiowa minęła. Myślę, że dzisiaj odpowiedzieliśmy sobie na to pytanie, co zrobić, żeby niemy nie był niemy. przede wszystkim edukować. Póki nie możemy tam jeździć, to edukować młodzież to jest podstawowa kwestia, ale edukować nie w sposób taki, że będą uczyli się na pamięć, ile metrów ma Niemen z tej czy z tamtej strony, tylko żeby to była nauka żywa. Niemen w języku niemieckim nazywa się Memel. Radzę Polakom, moim rodakom, byśmy brali z nich przykład. Oni też są zakochani w Niemnie, w tej górnej części Niemna, która już dochodzi do Kłajpedy i wpada do Morza Bałtyckiego. A przykład tego jest, że oni do dzisiaj w hymnie niemieckim mają Deutschland, Deutschland, Über alles. I dalej tam są słowa niemieckie, już nie będę cytował hymnu niemieckiego, ale od Mozy do Memla. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, czyli do Niemna, czyli Niemcy ponad wszystko, od Mozy do Niemna. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam, by ktoś z naszych polityków odważył się powiedzieć Polska od Odry do Kamieńca Podolskiego. Tu nie chodzi o przesuwanie granic, tu chodzi o pamięć, o historię i prośba, apel taki do wszystkich, nie nazywajmy ludzi z Białorusi ruskimi, w większości z nich to są nasi rodacy i pamiętajmy o nich, że oni są bardzo do nas pozytywnie nastawieni i że wpatrzeni są w Polskę, która ich często też krzywdzi na granicy i nie tylko wpatrzeni jak w tą matkę, ojczyznę, którą bardzo kochają.
A o tym też żeśmy rozmawiali poza programem, że często też te wspomnienia pięknej, wielkiej, pobożnej i rozmodlonej Polski, które są bardzo mocno ugruntowane w takich wyobrażeniach młodych, którzy przyjeżdżają tutaj na studia, którzy przyjeżdżają do pracy, często spotykają się z bardzo przykrym obrazkiem, że ta pobożność, o której opowiadali dziadkowie, o której opowiadali rodzice, ta bogobojność polska już nie jest taka, jaka jest w historii. Panie Robercie, pozdrowienia na zakończenie.
No, chciałbym pozdrowić przede wszystkim swoją rodzinę, moją żonę, moje dzieci, teściową, siostrę moją, która mnie słucha, siostrę Emanuele i wszystkich, którzy tak naprawdę dzisiaj słuchali, angażowali się w ten nasz program, bo wokół tematu Niemna poczułem, że jesteśmy taką wielką rodziną kresowiaków. Jeżeli ktoś się nawet tam nie urodził, to w sercu mamy tą Grodzieńszczyznę, Nowogródczyznę, Brodę, Lwów, Wilno. I o tym nie zapominajmy, że jesteśmy wielką rodziną i tyle. Dziękuję bardzo.
My również dziękujemy. Nad Niemnem losy prawdziwych bohaterów to dzisiejszy temat rozmów niedokończonych, które niestety już dobiegły końca, a rzeczywiście są niedokończone. Naszym gościem był pan Robert Pawłowski, historyk, autor książek Niemy Niemen, dalsze losy bohaterów nad Niemnem oraz Płynąc po dnie Niemna oraz producent filmu Niemy Niemen. Gorąco i serdecznie dziękujemy.